Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Dzień dobry, cześć. Witam Was wszystkich w 22. odcinku jadeitowego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Teper, z wykształcenia japonista po Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Jego życie zawodowe związane jest z Japonią w prawie każdym kontekście, bo jak przeczytałam Twoją notkę biograficzną, mówisz tam o pisaniu, o grach, o fabryce opon, aż po restauracje, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Od ponad 20-30 lat nawet jesteś związany z krajem kwitnącej wiśni i nawet tam mieszkałeś. Jakub prywatnie jest tatą i mężem grającym w karty, czytającym książki i komiksy, składającym roboty, także mogłabym tutaj wymieniać jeszcze więcej, ale dzisiaj będziemy się koncentrować na kuchni, chociaż może przejdziemy też do innych tematów, zobaczymy. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia oczywiście.
Cześć, witajcie. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło tutaj się udzielić w podcaście twoim.
Pierwsze pytanie to w ogóle związane jest z twoim życiem zawodowym obecnie. Ja podam tutaj kilka takich nazw, które może naszym słuchaczom są znane, może nie. Minz Onigiri, dzisiaj Tonari, Minz Table i Kim Chicken. Czy mógłbyś przybliżyć słuchaczom pokrótce każdy z tych konceptów gastronomicznych? I może zabrzmi to nieco wścibsko, ale od razu podpytam, czy zdradzisz nam, kim jest Min w ogóle, jaką rolę stanowi w prowadzonych przez ciebie restauracjach, bo to chyba nie jest tajemnica, ale oczywiście zostawiam tutaj dowolność i tyle.
No tajemnicą nie jest jak najbardziej, bo tak naprawdę ta audycja powinna być pewnie przeprowadzona właśnie z Min, czyli prywatnie z moją małżonką, a zawodowo z wspólniczką w każdym koncepcie gastronomicznym, który prowadzimy. I myślę, że większość z tych lokali może być znana osobom z Poznania i okolic, bo jednak tutaj w chwili obecnej mieszkamy, na tym się skupiamy, chociaż Minz Onigiri przez pewien czas było też dostępne i obecne w Warszawie. I teraz, no właśnie, bo zaczęło się tak od drugiej strony, zaczęło się w 2015 bodajże roku, kiedy otworzyliśmy Minz Onigiri w Poznaniu. I znowu to było tak, że my otworzyliśmy, ty rozmawiasz tutaj ze mną, a tak naprawdę oryginalny pomysł na mały bar czy knajpkę z Onigiri wziął się stąd, że Min przeprowadziła się, za to jestem jej oczywiście doskonale wdzięczny, dla mnie tutaj do Polski. I prowadząc przez całe, że tak powiem, poprzednie swoje życie i w Tokio przez kilkanaście lat i wcześniej w Seulu życie zawodowe, no postawiona tutaj została w sytuacji, w której troszkę nie miała co robić, a troszkę została rzucona właśnie z dwóch największych metropolii na świecie do Poznania, więc to też tak jakby troszkę, nie, ma wielkie serce naprawdę moja małżonka. I tak doszliśmy wspólnie do wniosku, że w zasadzie taki pomysł łączy kilka rzeczy, bo po pierwsze jest to coś, czym Min będzie mogła się zająć. Po drugie, to jest jakieś tam zalepienie tęsknoty za japońskim jedzeniem, do którego i Min, i ja byliśmy bardzo przyzwyczajeni. No a przy okazji to jakiś tam pomysł na interes, chociaż przede wszystkim dla Min, bo ja się wtedy zajmowałem właśnie zupełnie czym innym. Także pomagałem w prowadzeniu tego oczywiście, natomiast takie moje 9 to 5 to była inna, brzydko mówiąc, korporacyjna praca. No i to był początek naszej gastronomii, nie? Dopiero później z powodów różnych żeśmy Minz Onigiri troszkę zostawili na pewien czas. Zajmował się tym kto inny, my z tym nie mieliśmy nic wspólnego. Wróciliśmy w 100% do życia korporacyjnego, ale jak to w życiu bywa, za fajnymi rzeczami zatęskniliśmy, więc postanowiliśmy znowu zająć się gastronomią i tak w 2019 roku doszliśmy do tego, że już dokładnej historii, szczerze mówiąc, nie pamiętam, w sensie czemu stwierdziliśmy, że tak najpierw ma tak wyglądać, czemu ma być akurat tak to serwowane i tak dalej, ale znowu to jest na zasadzie, ej, chcielibyśmy coś zjeść, nie będziemy tego codziennie w domu przygotowywać, to otwórzmy sobie z tym knajpę i jak siądzie, to spoko, nie? Mieliśmy na tyle właśnie luzu, że mieliśmy też, że ja miałem inną pracę, więc nawet jakby to nie wyszło, a lokal był malutki, cały czas jest malutki, bo tylko jeden stół posiada, to nawet jakby to nie wyszło, to jakoś się z tego pozbieramy, nie? No ale tak na szczęście się udało i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, że wyszło, więc lokal funkcjonuje do dzisiaj, czyli Minz Table, lokal specjalizujący się oryginalnie przynajmniej w koreańskim bibimbapie, a teraz serwujący też już całą, powiedziałbym, gamę jej koreańskich tradycyjnych dań. Później powstał Kim Chicken, czyli właśnie nasza wersja, czy nasza, no koreańska wersja, ale jakby w naszej odsłonie koreańskiego kurczaka smażonego, czyli dania bardzo popularnego przede wszystkim w Korei, jak pewnie wiesz, bo jak pewnie już jest z poprzednimi słuchaczami też wiem, że temat
Wiem
kurczaka się
i
przewinął.
nawet byłam w Kim Chicken, tak ci powiem. Przez
O,
przypadek tam
wow.
trafiłam z polecenia koleżanki, jak byłam w Poznaniu. Bywam rzadko, ale jednak. I najpierw pojawiłam się tam, a potem przez przypadek gdzieś tam, chyba na Twitterze, zobaczyłam, że zdarza ci się publikować, więc mówię, kurczę, taki fajny koncept, bo naprawdę bardzo polecam. To mówię, no nagramy coś tutaj. I potem tak po nitce do kłębka okazało się, że tych tematów jest coraz więcej. Dobra, nie przerywam, ale no Kim Chicken
Nie,
jak
nie, tak,
najbardziej
Kim
na
Chicken,
plus.
który okazał się, który, dziękuję bardzo w ogóle, bardzo dziękuję, w imieniu własnym oraz całej załogi. Okazało się, że Kim Chicken rzeczywiście był takim chyba dużym przełomem, jeśli chodzi o gastronomię dla nas, to znaczy dał nam, znaczy, może jeszcze inaczej, ja nie wierzyłem w tego Kim Chickena za bardzo, jak mam być szczery, więc tam było sporo problemów z początku z otwarciem tego lokalu, z najmem, z remontem, naprawdę tam się jakby to piętrzyło. I co się okazało, że otworzyliśmy w ogóle lokal w drugim albo w trzecim miesiącu, chyba w drugim tego półrocznego lockdownu w trakcie COVID-a, nie? Więc tam w ogóle tam wszystko było nie tak. I były różne plany B. Jednym z tych planów B, które było to, że my odkupiliśmy z powrotem Minz Onigiri dokładnie w tym czasie właśnie. To był najgorsza decyzja biznesowa ever, naprawdę najgorsza w ogóle. Ale trudno, jakby no już ta rzeka popłynęła, więc nic z tym nie zrobimy. A odkupiłem to, bo nie wierzyłem w Kim Chickena w razie lwu, nie? Tak tylko mówię, więc to była chyba lepiej wierzyć czasami w swoje czy nasze pomysły. I tak pojawił się Kim Chicken, który sam z siebie okazał się super fajny i super popularny, i którego też uwielbiamy i kochamy. I po pewnym czasie to Minz Onigiri myśmy prowadzili w poprzednim starym lokalu, tak, po odkupieniu. I to był taki dziwny przypadek trochę, bo z jednej strony ono szło super i zaczęliśmy dodawać, nie tylko chcieliśmy, zaczęliśmy dodawać kolejne rzeczy, czyli na przykład curry rice'u japońskie, a z drugiej bardzo ograniczył nas ten lokal. On był to taka maciupka norka 20-metrowa, czy nawet nie. Tam nawet nie było kuchni żadnej rozsądnej, trzeba było to wszystko wozić między lokalami i tak dalej. Generalnie problematyczne. I trochę nam się to znudziło, w sensie takim, że ten wysiłek dookoła tego wszystkiego był potężny, a lokal, no właśnie, niewielki i ten. Więc stwierdziliśmy, dobra, trzeba już zamknąć temat Minz Onigiri, odciąć się od tej nazwy, ona była super i jakby bardzo się cieszymy, że ją mieliśmy, ale trudno. Zamykamy i robimy coś nowego. W międzyczasie udało się zapoznać z Kohei Yagi. Nie wiem, czy to nazwisko jest znane.
Nie.
Okej, okay, Kohei Yagi to jest taki pan z Japonii. Największy, myślę, rozkminiacz ramenowy w Polsce i jeśli jadłaś gdzieś smaczny ramen, to jest bardzo duża szansa, że ten, w Polsce w sensie, to jest bardzo duża szansa, że właśnie Kohei za nim stoi,
Mam
ponieważ...
swojego faworyta, ale to może tak po nagraniu przedyskutujemy, bo nie chcę źle strzelić.
Off the record, oczywiście, nie ma problemu, wiesz co, bo no właśnie, czasami knajpy się chwalą tym, że Kohei zrobił dla nich menu, czasami wolą o tym nie mówić, także ja jakby też szanuję to jak najbardziej, natomiast zdecydowana większość, bo jakby nie jadłem też wszystkich, nie wiem, poza tym jakby moje zdanie nie szczególnie jest istotne, ale zdecydowana myślę większość super smacznych ramenów w Polsce właśnie on stworzył i udało się w międzyczasie jakoś tam z nim zapoznać. I to był już taki ostateczny impuls do tego, żeby właśnie stworzyć Tonari, czyli kiedyś Minz Onigiri, tak jak powiedziałaś, teraz Tonari, chociaż Tonari jest zdecydowanym rozwinięciem, nie? Bo to jest już pełnoprawna restauracja, która w ogóle z takiej turbo zajawki powstała, bo to jest knajpa, która przynosi nas i daniami, ale też samym lokalem, wystrojem i tak dalej do lat 80., początku może 90. w Japonii, więc to jest taka sioła, wiesz, na maksa. I bardzo jesteśmy z tego dumni. Ten lokal ma 2-3 miesiące? O 3. 2-3.
Coś koło tego.
Trzy, coś koło trzech, tak. I naprawdę jest to, widzisz, też w moim przypadku z racji wykształcenia, no to z Koreą wiąże mnie niestety, myślę, że to jest fantastyczne miejsce, z tego co w nim spędziłem czas, to jest super, ale nie znam się na nim. Natomiast no, z Japonią wiążą mnie specjalne jakieś tam, wiesz, różne zaszłości i tak dalej, więc Tonari to jest takie spełnienie marzeń moje osobiste, ale nie tylko, bo wszyscy się czujemy tam naprawdę super, jest świetną przestrzenią. Wiesz, przy czym to nie tak, że my tej Showa w Japonii żyliśmy, nie? Czy tam byliśmy w tym okresie, bo no bo nie, bo byliśmy jeszcze za młodzi. A my z Min zaczęliśmy pomieszkiwać zupełnie niezależnie od siebie, ale tak się przypadkiem zbiegło, że w tym samym czasie w Japonii, czyli gdzieś tam w połowie lat, czy jeździć tam, nie? W połowie lat 2000, jakieś 20 lat temu. Więc już dawno po erze Showa. Natomiast zważywszy na to, że spędziłem, ja przynajmniej, bo Min akurat nie, ale ja przynajmniej sporą część czasu swojego pobytu w Japonii, jeśli nie większość, być może większość nawet, gdzieś na prowincji, prowincjach takich, wiesz, głębokich prowincjach, nie, że wyjeżdżam z Tokio do Osaki, czy tylko, nie wiem, Minami Makimura chociażby, to była pierwsza miejscowość, w której spędziliśmy 3 miesiące z moimi szanownymi kolegami ze studiów i koleżankami. A to jest, wiesz, takie, to są japońskie Alpy gdzieś na styku prefektur Yamanashi i Nagano, także dosyć mocno pochowane miejsce, czy potem, nie wiem, pracując w charakterze tłumacza, chociażby w miejscowości Amagi, która też nikomu nic nie mówi, bo to są po prostu jakieś tam głębokie przedmieścia, w zasadzie nawet nie przedmieścia, bo to tam pół godziny jazdy pociągiem od Fukuoki na Kyushu, nie? Więc wiesz, więc to raczej są takie bardzo, bardzo prowincjonalne właśnie tematy. I wiesz, i teraz nawet nie sama prowincja, sam fakt bycia prowincją jest to istotne, ale to, że wtedy, te 20 lat temu, można było znaleźć bardzo dużo odniesień i miejsc, które właśnie nawiązywały do Showa, czyli tych tam kolejnych 20 lat do tyłu, nie? I zresztą do dzisiaj można i też nie tylko na prowincji, ale w mieście tak samo, więc gorąco zachęcam do szukania takich perełek, bo to są bardzo ciekawe często, jeśli mowa o gastronomii, to też smaczne miejsca. I tak, to było jeden też z tych elementów nostalgii, powiedzmy, w planowaniu Tonari, ale równie ważny, nie ukrywam, aspekt dla mnie osobiście, szczególnie, bo jakby Min tego zupełnie nie odczuwa, ale aspekt odczarowywania tej takiej, wiesz, orientalnej Japonii i tego całego orientalizmu, w którym jesteśmy dosyć mocno otaczani, wydaje mi się, szczególnie w mediach, ale nie tylko. Bo to nie tak, że wiesz, w każdej lokalu musi być złoty manekineko, nie? Ten kotek taki życzący nam szczęście na wejściu, bo nie, no w Japonii on też jest w wielu miejscach, ale nie musimy iść, wydaje mi się, po takich najprostszych skojarzeniach i brać tego wszystkiego, tylko można troszeczkę dalej sięgnąć, tak samo jak kuchnią japońską nie jest tylko sushi i ramen, bo to taka jest, no to jest oczywiście popularne wśród wszystkich tak naprawdę, no bo w Japonii też jest popularne, ale jest tego po prostu dużo, dużo więcej, a czego nam osobiście brakowało, no bo wiesz, mieszkając w Japonii, umówmy się, nie jedziesz codziennie na sushi przede wszystkim i teraz ramenu raczej codziennie nie jesz, nie? A jest cała masa innych pyszności, takiego, wiesz, domowego, prostego jedzenia, takiego, że wsiądziesz sobie nawet w Tokio, niech będzie ten pociąg i w dowolną stronę, tam pojedziesz sobie pół godziny czy godzinę gdzieś od centrum, w cudzysłowie, i przy dworcu znajdziesz jakiś tam lokal starszej pani, która serwuje curry rice na przykład, nie? No to takich lokali oczywiście, no bo w Japonii przy każdym w zasadzie dworcu prawie, że znajdziesz jakiś lokal, no to takich lokali jest cała masa i takiego właśnie takiego, nie? Prostego jedzenia nam najbardziej brakowało. Natomiast poznawszy Koheya, no to już wiedziałem, że to będzie pewnie do dowiezienia, nie? Bo umówmy się, że to nie są właśnie te przepisy z YouTube'a, nie? Które sobie tam każdy wyciągnie, to trzeba trochę tej, wydaje mi się, takiej wyssanej wiedzy może mieć, te swoje domowe przepisy i tak dalej, no i tutaj to się dobrze poskładało. Zresztą jakby to, że kliknie, to było wiadomo od początku z mojej perspektywy, bo jak po raz pierwszy, tak zwany, brzydko mówiąc, tasting Kohei mi urządził u siebie w swoim kuchennym studio, przygotowując shoyu, ramen i miso ramen, takich wersjach neonostalgicznych, jak teraz też się w Japonii mówi, to nie ukrywam, że łza pociekła po policzku, bo po prostu to było tak pyszne, że nie mogłem się powstrzymać, a jednocześnie, bo to było w trakcie COVID-a i najdłuższej mojej przerwy od nielatania do Japonii, od właśnie tam tych lat 2000, to ta tęsknota też za tym jedzeniem pewnie zrobiła swoje, nie? Natomiast no, to było bardzo, bardzo ważne i bardzo udane. Także przepraszam, że tak długo zanudzałem, bo mógłbym jeszcze trochę, ale w skrócie i tak mimo wszystko to jest właśnie taka historia, jak te lokale się powstały i znalazły na mapie dzisiaj.
No, ja myślę, że warto jest rozjaśnić słuchaczom właśnie, że to są trzy lokale i w których jeden zajmuje się właśnie japońską kuchnią, pozostałe koreańską. I zaraz wrócimy też do twojego wykształcenia. Powiedziałeś, jak wyglądał początek zakładania restauracji, a czy spodziewałeś się, chociaż podejrzewam, że nie, ale czy spodziewałeś się, że z jednego konceptu zrobią się trzy? Czy to było takie zaskoczenie, że jednak wyszło? I w ogóle co uważasz jest takim sukcesem tego, bo no, otwieraliście się w pandemię dosyć ryzykowne, dużo gastronomii się wtedy zamykało.
To prawda, natomiast wydaje mi się, że to było, idąc od końca Twojego pytania, że to było trochę więcej krzyku niż realnego zamykania się, w sensie, znaczy inaczej, no to była trochę weryfikacja rynku na pewno, tak, więc ci, którzy troszeczkę więcej dawali od siebie albo się starali, kombinowali, bo myśmy też musieli się starać naprawdę na różne sposoby i nie wiem, sprawiało nam to frajdy, co prawda, nie, ale nadal jakieś, nie wiem, wygłupianie się w socjalach i tak dalej, to nie jest codzienny, powiedziałbym, jakiś taki edutainment prowadzony przez restaurację, no ale pewne rzeczy jakby czuliśmy, że to jest stary okej, że to pewnie trzeba robić, że to może nam jakoś pomóc, i to robiliśmy i było w porządku, nie? Także z naszej perspektywy w COVID-zie było tak, że nie zarabialiśmy jakoś super, w sensie, że to nie był czas na, wiesz, no właśnie, nie wiem, zbieranie sobie na koncie środków na później, ale zawsze było dla ekipy, zawsze nikogo nie trzeba było się pozbyć, nie wiem, redukować jakoś swojego biznesu, także to jest okej. Ale jednak mimo wszystko dzięki tym staraniom, co ciekawe, sprzedaż rosła cały czas, a nawet a nie malała, nie? Także sprzedaż rosła, zyski spadały. Tak paradoksalny był to okres, no bo wiadomo, że nie sprzedawało się na miejscu, bo my nie byliśmy z tych tam, wiesz, hashtag otwieramy tam i tak dalej, tylko jak były jakieś zasady, to się ich trzymaliśmy, więc trzeba było sprzedawać przez wszystkie apki tam dowożące, które oczywiście mają swoje wysokie całkiem prowizje i tak dalej, ale nadal to nie był, znaczy to był trudny okres, fajna lekcja, ale spokojnie, jakby przeszliśmy nią suchą stopą, także nie był to, nie jest to jakaś trauma, nie? Z naszej strony. A czy się spodziewaliśmy sukcesów? Wiadomo, że każdy ci odpowie, że nie. Jakby, także to jest oczywiste. I przy każdym, jakby wiesz, jeden się uda, fajnie, drugi się udał, to co sobie myślisz, no pewnie trzeci się uda, ale zawsze jest to jakaś niepewność, bo nie wiem, rozkminiasz ten problem od wielu stron i wiesz, tobie to smakuje, zweryfikujesz to, nie wiem, ze znajomymi, bardzo kiepski weryfikator, no ale możesz to zweryfikować ze znajomymi, możesz ze swoimi dziećmi, jeśli masz takie szczęście, bo to jest o dziwo akurat całkiem skuteczny, bym powiedział, weryfikator jedzenia, nie? Czy dzieciom to smakuje, czy nie. Ale nadal nie wiesz tak do końca i myśmy byli bardzo niepewni, nie? Szczególnie właśnie w Kim Chi Kenie, gdzie to pewnie paru z siwych włosów się nabawiliśmy, nie? Bo tam my nie chcieli, szczerze, to nie chcieliśmy otwierać w ogóle Kim Chi Kena wtedy, kiedy go otworzyliśmy, bo to jest tak, że my w styczniu czy w lutym, chyba pod koniec stycznia, podpisaliśmy umowę na ten lokal, która była bardzo, bardzo droga. My bardzo przypłaciliśmy za niego, ale z tego powodu, że chcieliśmy to konkretnie miejsce, nie? To było styczeń 2020, a w marcu 2020 wiadomo już co było, nie? Myśmy jeszcze nawet dobrze remontu nie zaczęli, więc chcieliśmy się z umowy wycofać. Właściciele nie byli skorzy do rozwiązania tej umowy, więc o kurczę, no dobra, no to jakby musimy iść dalej, to już nie ma drogi
Dalej.
powrotu. No, stąd się pojawiło mięso onigiri, bo ja nie wierzyłem na przykład, że sprzedamy tyle kurczaków, żeby cały lokal zająć, nie? Więc mówię, ej, dobra, to wygospodarujmy sobie fragmencik tej knajpy i cały czas on jest tam otoczone inaczej, teraz pełni inną funkcję, ale wygospodarujmy i będziemy tam onigiri sprzedawać, bo przecież wszyscy kojarzą onigiri i to będzie super, nie? Ani jednego dnia nie sprzedawaliśmy w Kim Chi Kenie onigiri, bo nie było takiej potrzeby nigdy. Więc zdecydowanie podchodzimy, myślę, wszyscy u nas, nie? Z małżonką głównie raczej z dużą dozą pokory do tego, jak to pójdzie i dlatego też się tak trochę uzbrajamy, nie robimy, wiesz, takich ruchów, że jeśli to się nie wyjdzie, to leżymy, nie? No staramy się, żeby tak nie było, więc tak raczej sukcesywnie i powoli sobie tutaj coś budujemy i bardzo trudno jest wyczuć, tak mi się wydaje, czy rzeczywiście jakiś pomysł na lokal gastronomiczny siądzie, czy nie siądzie i w jakiej skali siądzie. No my na pewno nie jesteśmy na tym etapie, nie? My jesteśmy jeszcze takimi amatorami, myślę, że robimy to troszkę bardziej pod siebie, a mamy ogromne szczęście, że to, co robimy pod siebie, trafia też w dużej mierze do naszych gości.
I wrócimy zaraz do tych kwestii biznesowych, o których już tutaj właśnie wspominałeś, o jakimś pomyśle inspiracjach. Natomiast wróćmy do tego, co było jeszcze przed restauracjami, bo z wykształcenia jesteś japonistą, to co już mówiłam na samym początku. Znalazłam nawet twój stary kanał na YouTubie, gdzie uczyłeś języka.
O
Skąd
nie, o nie.
zmiana na sprawy gastronomiczne? Czy to właśnie była kwestia jakiejś też realizacji żony, czy interesowałeś się tym wcześniej, ale nie sądziłeś, że można to przekuć we własny biznes? Skąd pomysł na tą branżę, a nie inną? Nie na opony na przykład.
Wiesz co, nie, no, w opony to było tak, że to była fabryka opon, ale ja byłem tłumaczem japońskiego w fabryce opon. A to była świetna praca w ogóle. Serdecznie pozdrawiam wszystkich współpracowników z firmy Bridgestone.
Pozdrawiamy.
Lokowanie produktu, bardzo dużo nauki, fajnie dużo czasu spędzonego w Japonii i tak dalej. No, ale wracając to, wiesz co, trochę samo to się wzięło z siebie. W sensie nigdy nie marzyłem o tym, żeby mieć knajpy, nie? Jakby nigdy. Mój świętej pamięci tata się okazało, że znaczy okazało się, no miał swoją restaurację w Nekli pod Poznaniem, gdzieś tam w 70-tych latach chyba. Kompletnie, ja oczywiście na świecie nie było, więc nie pamiętam tego i może to jest jakieś tam, wiesz, w żyłach jakieś dwie krople akurat były gastronoma. Ale to bardziej była kwestia tego, że cały czas łączyliśmy kropki, czy ja łączyłem z Japonią, nie? I czy jak było pisanie właśnie, to było pisanie na tematy związane z Japonią, czy jak było pracowanie w korporacjach to było tłumaczenie japońskiego w dużej mierze, gdzieś tam w paru japońskich firmach. Czy jak potem była korporacja nie z japońskim, znaczy nie w charakterze tłumacza japońskiego, to zajmowałem się rynkami z kolei azjatyckimi, głównie Japonią, nie? Także to zawsze było jakoś tam połączone. I to było takie trochę dalsza kropka do tego, co robić fajnego, co sprawi nam satysfakcję, a będzie dalej powiązane z tym krajem, nie? I wiesz, i sobie tam możemy rozpisywać jakieś różne plany, pomysły i tak dalej. Natomiast się okazało, po tym szczególnie jak tą pierwsze tego Minstable, bo onigiri jakby spoko, okej, okay, ale jak Minstable robiliśmy, który był restauracją już taką na miejscu i spędzałem też tam bardzo dużo czasu, bo sprawiało mi to po prostu dużą radość, zresztą razem z żoną, to się okazało, że to jest taka forma pracy, taka forma jakiegoś biznesu, dająca masywną satysfakcję po prostu, nie? To jest super radocha, bo jak pracowałem, nie wiem, w korporacji sprzedając meble do przestrzeni handlowych, strasznie nudno to brzmi i takie trochę w istocie jest, znaczy poznajesz też fajnych klientów, latasz sobie po świecie, okej, spoko, nie? Natomiast jakby nikt nie jest super szczęśliwy, jak dowieziesz mu meble sklepowe, umówmy się, nie? Może jakieś PM, bo się wyrobił, wiesz, z harmonogramem, ale to tyle. A jak serwujesz jedzenie, to przychodzą do ciebie ludzie, którzy mają pewnie, mogą mieć trochę słabszy humor, bo są głodni i ty im dasz coś dobrego i oni są zaraz w ogóle szczęśliwi, nie? Jeśli trafi to w ich, wiesz, gusta i oczekiwania. To brzmi super banalnie i ja nie mam nic wspólnego z gotowaniem w ogóle, więc de facto może nie powinienem się aż tak z tego cieszyć, ale to jest nadal super satysfakcjonujące. Wiesz, jak tak sobie z tymi gośćmi możesz posiedzieć, pogadać, spędzić trochę czasu. Bardzo fajna rzecz i się okazało, że to karmienie po prostu nam nie najgorzej chyba wychodzi. I wiesz, stwierdziliśmy, no dobra, no jeśli to działa jedno, no to spróbujmy drugie, spróbujmy trzecie i się okazało to dużo przyjemniejsze niż siedzenie właśnie na tyłku, gdzieś tam przy biurku, wiesz, za komputerem tylko i nie ruszanie się, chociaż to jest też takie trochę złudne, bo się okazuje, że jak masz parę knajp, to masz sporo czasu za tym biurkiem też jednak, nie? przy tym
Na pewno.
komputerze. No, ale mimo wszystko jakby jest to, no jest to coś, co nam się zaczęło bardzo, bardzo podobać, a ponadto się okazało, że przez prowadzenie restauracji możemy też dzielić się na przykład swoimi zajawkami w rozmaity sposób, nie? Takim jak muzyka, takim jak zainteresowanie do jakiejś tam, nie wiem, sztuki z konkretnego kraju na przykład, czy nie wiem, w tonarii do mangi i do gier, no, które mamy i mamy jakby tych pomysłów jeszcze całkiem sporo, jak można te swoje zainteresowania czy hobby sobie wrzucić w knajpie, się z tym dzielić, więc z naszego punktu widzenia jest to praca, która ma niewiele minusów i dlatego ją wykonujemy.
Mówisz o dzieleniu się zainteresowaniami, wiedzą o dzieleniu się jedzeniem. Kto u Was gotuje? Polacy, Japończycy, Koreańczycy? Czy macie jakieś specjalne wymogi, zatrudniając kolejną osobę do zespołu? Oczywiście tutaj zespół, rozumiem, to nie są tylko kucharze, ale też pewnie osoby zajmujące się kwestiami bardziej biurowymi, czy też jakimś tam marketingiem zapewne. Jak to wygląda?
To jest wspaniałe, że mówisz, że zapewne mamy kogoś od marketingu, bo właśnie nie
Tak
mamy.
zakładam.
Bo właśnie nie mamy
Nie macie.
i nie, to znaczy trochę to robię ja, trochę to, bo powiedzmy, że coś tam jakoś wiesz, wspólnymi siłami to sobie dłubiemy, ale jest to nadal w tak zwanych powijokach. Natomiast tak, po pierwsze, jeśli chodzi o osoby do kuchni, to narodowość tutaj nie ma większego znaczenia, ale jest inny problem, powiedziałbym, nie? Bo jeśli zatrudniasz kucharzy do kuchni i dobrych kucharzy, to są często ludzie kreatywni. I ludzie kreatywni chcą się wykazać swoimi pomysłami, swoją kreatywnością, wiesz, tym, co oni potrafią zrobić i tak dalej. A niestety na rozmowie o pracę musimy zaznaczyć to dosyć szybko, że w przypadku naszych lokali raczej nie wykażą się niestety kreatywnością, ponieważ nie są szefami kuchni i nie będą szefami kuchni. Jesteśmy bardzo ortodoksyjni, jeśli chodzi o autentyczność serwowanego jedzenia, nie? To jest swoją drogą też, myślę, jeden z tych czynników, które nam pomogły jakoś tam zaistnieć. I dlatego nie wyobrażamy sobie zmin, czy z kochajem, żeby ktoś, kto nie był w odpowiedniego czasu i nie pytam jakiego czasu, bo nie wiem, to jest jakby kwestia jakiegoś tam, wiesz, wyczucia, nie? Czasu w Japonii czy w Korei mógł serwować, znaczy serwować może, ale mógł wymyślać dania z tego kraju, nie? Najpierw trzeba poznać podstawy, naprawdę, a dopiero a jakiś taki, wiesz, ja myślę, że dłuższy okres daje tobie pole do tego, żeby powiedzieć, że podstawy znasz i dopiero potem można kombinować, coś wymyślać, tworzyć i ten. Więc my jakby nie jesteśmy za bardzo fanami, nie wiem, tak zwanej kuchni, jakiejś tam drogi czy czegoś, że gdzieś tam sobie przyjechałaś po krajach i wiesz, i potem to odtwarzasz. A czy oczywiście to jest spoko, natomiast jakby to zupełnie nie wpasowuje się w nasz pomysł na serwowanie jedzenia, nie? Dlatego tak, wiesz, szefami kuchni, czy też weryfikatorem, powiedzmy, dwóch jest głównych, czyli właśnie Min, moja małżonka w tematach koreańskich i Kohei w tematach japońskich, tak? I cała reszta załogi, mamy załogę z bardzo różnych krajów, z bardzo wielu kontynentów, a cała reszta załogi jest po prostu świetnymi ludźmi, którzy potrafią odtworzyć to, co zostało już spisane, rozpisane, wiesz, procedury zrobione, gramatury i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. No, a co do, wiesz, a co do ekipy, że tak powiem, poza kuchennej, nie wiem, czy salowej, czy biurowej, którą właśnie dopiero sobie tak naprawdę trochę zaczynamy kompletować. No to tutaj kryteria, bym powiedział, są całkiem standardowe, jak to, wiesz, do dowolnej pracy, nie? I wiesz, myślę, że w knajpach jest trochę też tak jak w zasadzie ze wszystkim, to znaczy goście czy klienci, jeśli to nie knajpa, to są wyczuleni na jakąś tam formę ściemy i jeśli zawsze da się do pewnego momentu dojść, nawet nie wiedząc, będąc takim Nikodemem Dyzmom, nie? W dowolnym temacie, jak serial kultowy pokazał, nawet całkiem daleko dojść, ale realia są takie, że jeśli, wydaje mi się, że jeśli czymś naprawdę, wiesz, pasjonuje, skłębiłeś temat, podajesz go dalej z jakąś tam pewnością siebie, ale to taki wtrend oczywiście, że jak sobie pewnie zdajesz sprawę, im więcej wiemy, tym mniej wiemy, trochę filozofuję, przepraszam, ale to jest tak, że kiedyś pewnie byłbym w stanie powiedzieć coś kategorycznego na temat Japonii, a teraz niestety odpowiedzi muszę zacząć od to zależy. I wiem, że wiesz, od kontekstu, od sytuacji, od miejsca i tak dalej. I wiem, że to jest bardzo niemedialne, że tak powiem, bo zawsze fajnie nagłówki wyglądają jak no, jest tak, albo szmak, albo Japończycy robią to, albo tamto. No ale tak prawda jest taka, że to ma zawsze wiele jakichś tam stron, każdy temat, i żeby być rzetelnym, trzeba się przyjrzeć z różnych stron. No, oczywiście zakładam, że w komunikacji pewnie są kompromisy, no bo trudno wyjaśnić czy wytłumaczyć gościom wieloaspektowość pewnych zagadnień, ale jakby wiesz, o co mi chodzi, nie? Że mimo wszystko warto, żeby sobie zdawać z tego sprawę, kiedy jest czas i miejsce, żeby o tym mówić, to jest czas i miejsce ale to na pewno pomaga i ta wiedza pomaga w tym, żeby w jakiś jasny i być może przefiltrowany przez siebie, trudno, nie? Sposób mimo wszystko przekazywać dalej tę wiedzę czy tę pasję i jako istotny dosyć element budowania biznesu, przynajmniej takiego, jakim jest gastronomia. W sensie na sali pracując musisz być pewnie taki lub taki, no i tak dalej, nie? Tutaj nie ma jakichś
Czyli
specjalnych.
słuchaczom z Poznania tutaj polecamy śledzić, jeśli ktoś myśli o pracy w takim charakterze, może się będą pojawiać jakieś stanowiska, kto
Będą
wie.
się na pewno pojawiać, bo dosłownie jak teraz rozmawiamy, nagrywamy ten podcast, dzieje się jedna z bardzo istotnych rzeczy w naszym rozwoju, która jakby jest takim krokiem za który możemy tylko otwierać już kolejne restauracje i za który musimy je otwierać, więc na pewno pojawi się sporo pracy. Serdecznie zapraszam do pracy u nas.
Dobra, szybkie pytanie. Prowadzenie restauracji jest dla biznesmenów czy kulinarnych smakoszy?
Nie wiem, bo nie jestem ani tym, ani tym. Tak myślę, nie? W sensie, wiesz, no lubimy bardzo jeść, ale jednocześnie musisz twardo stąpać po ziemi, żeby się nie przewrócić, nie? Jakby nie wystarczy. Znaczy znowu, tak trochę, wiesz, my tam od paru lat dopiero coś robimy, więc średnio czuję się w autorytecie, żeby mówić, co trzeba, czego nie wolno i tak dalej, ale załóżmy, że mogę się wypowiedzieć w tym temacie, to nie wystarczy super gotować przede wszystkim, nie? Bo to jest często spotykane moim zdaniem jakaś taka nie do końca prawdziwa opinia, bo znam ludzi, którzy świetnie gotowali, czy świetnie gotują, ale niekoniecznie to przekładają na świetnie prowadzony biznes. No a mimo wszystko, żeby, nie wiem, można było ludziom dawać podwyżki, o której zawsze chce się dawać, żeby można było się jakoś tam rozwijać, ulepszać swoje restauracje, czy otwierać kolejne, no to trzeba te niestety przerobić swoje tabelki i tak dalej. Więc na pewno trzeba liczyć jakoś sensownie, żeby prowadzić restaurację i trzeba chyba lubić jedzenie. Znaczy znam pewnie osoby, które po prostu wrzuciły pieniądze, wiesz, prowadzenie knajpy i te knajpy pewnie jakoś działają, bo też są takie modele, nie? Ale więc może nie trzeba być smakoszem, a trzeba być biznesmenem, wiesz. Powiem ci tak, jeśli miałem wybrać z tych dwóch, to pewnie bardziej bym się w to, że trzeba umieć biznes robić, nie? Ale myślę, że tak naprawdę połączenie jednego z drugim i taka właśnie jakaś multi działalność na wielu polach i płaszczyznach najbardziej pomaga w tym, żeby ten biznes się jakoś sklejał i miał sens i zdobywał popularność.
A skoncentrujmy się już typowo na waszych restauracjach, jako restauracje japońskie, japońsko-koreańskie. Co je wyróżnia? No, czy powiedziałeś już, że przede wszystkim autentyczność? Skąd bierzecie inspirację? No bo podejrzewam, że to też nie jest tak, że będziecie cały czas podawać to samo, no czy to jest na pewno kuchnia autentyczna, ale no też nie możecie pewnie robić tego niezmiennie. Także skąd inspiracje na jakieś zmiany i jak to się ma w ogóle do kultury kuchni wschodnioazjatyckiej? Może coś takiego?
Wiesz co, ja uważam, że możemy w nieskończoność podawać autentyczne dania. Nie musimy tutaj za bardzo miksować,
Okej. Okay.
bo tych dań jest po prostu bardzo, bardzo dużo, a u nas na rynku istnieje ich niewiele relatywnie. Także jeśli wiesz, jeśli też spędziłaś odpowiedni czas w Azji, to doskonale wiesz, ile rzeczy tam jadłaś, których u nas nie można zjeść, nie? I tak myślę, że jest z każdym, jeśli nie, znaczy z większością, jeśli nie z każdym krajów Azji. Także tutaj ta paleta jest bardzo głęboka i sięgać może daleko. Oczywiście moja wizja tak daleko nie sięga, ale dlatego jest mi, dlatego jest kochaj, żebyśmy mogli to tam rozkminiać na nowo, nie? I wiesz, powiedziałbym, że pierwszy taki podstawowy sposób na zmiany menu to jest jakaś tam sezonowość i tworzenie pod konkretny sezon czy porę roku dań. Zresztą wiesz, to nari dopiero zaczęliśmy, także tych dań w ogóle jest cała masa, nie? A umówmy się, że restauracji z ciepłą kuchnią japońską, tylko taką tradycyjną ciepłą kuchnią japońską jest, znaczy w Warszawie pewnie więcej, ale w Poznaniu w zasadzie wcale. Dużo jest jakichś takich, wiesz, fusion różnych kombinacji, a takich autentycznych nie ma. Także my tutaj czujemy, że w ogóle jest potężne pole do tego, żeby sobie z tym działać. Przepraszam, bo jeszcze chyba coś zapytałaś, a ja się wybiłem trochę.
Po prostu skąd bierzecie inspiracje? Z czym wyróżniają
Aha,
się te
aha, aha, wiesz co?
koncepty? W ogóle jak
Wiesz
to,
co?
może jak to w ogóle wygląda? Wy
No.
tak, nie wiem, sobie siadacie przy stole i na przykład, nie wiem, zespół przygotowuje danie i przypomniało mi się, że mamy to, czy tam kiedyś jadłem to i nie wiem, próbujecie tego, czy dajecie innym do próbowania? Jak są podejmowane decyzje?
Literalnie jest tak, jak powiedziałaś na początku teraz, w sensie, że ostatnio siedzieliśmy, bo kochaj co jakiś czas, on mieszka w Warszawie na co dzień, co jakiś czas pada do Poznania i siedzieliśmy u nas w domu i wymienialiśmy po kolei, o kurde, ale bym to zjadł, nie? I wiesz, i tak sobie myślimy o tych daniach, które jedliśmy w Japonii czy w Korei. I ej, dobra, tego nie mam, dobra, to też bym zjadł. O Jezus, nie? No to i wiesz, wymyślamy sobie całą listę jakichś tam dań, na które mamy ochotę, po prostu. I które lubimy. Z jakimś tam filtrem, że dobrze, gdyby to były dania wybrane, nie dostosowane, ale wybrane w taki sposób, że pewnie jest szansa, że większej liczby osób to zasmakuje. Nie? Mi się wydaje, że to jest też akurat istotne, żeby nie brać wszystkiego na tak zwaną pałę, tylko jakoś tam to sobie w głowie poukładać. I jak to już wymyślimy, no to już jest potem łatwo, nie? No bo te pomysły, widzisz, no każdy z tych pomysłów bierze się z jakiejś tęsknoty w naszym przypadku, nie? Co prawda ja tutaj może bluźnierczo powiem, ale moje pierwsze przygody z koreańskim kurczakiem miały miejsce w Singapurze, gdzie żeśmy też z nim sporo czasu spędzili. I tam jest takie centrum handlowe Plaza Singapura się nazywa i na Plaza Singapura B2 jest takie, było malutkie miejsce, gdzie sprzedawała taka starsza pani smażonego koreańskiego kurczaka z topokami. I to było najlepsze, co jadłem w życiu, nie? I potem zawsze było tak, że jak przylatujemy do Singapuru, to lecimy do plazy najpierw na dół, żeby tego kurczaka sobie kupić i ten. No i od tego, wiesz, potem mówię, jakby te pierwsze rzeczy już były w Singapurze, więc na przykład też to jest taka sieć Four Fingers, która swoją drogą nie jest koreańska, tylko chyba malezyjska, ale sprzedająca koreańskiego kurczaka, pysznego. A potem też w kolejne wyjazdy do Korei, gdzie już na miejscu można było, wiesz, sporo pojeść takich tam lokalnych, tamtejszych. No i się okazało, kurczę, nie no, to jest w ogóle tak dobre, to jest tak pyszne, że nie możemy tego nie robić. Ja bym bardzo chciał to jeść, a to jest, wiesz, danie trudne do zrobienia w domu, nie każdemu się chce smażyć kurczaka w chacie, więc mnie nie była szczęśliwa, kiedy prosiłem ją, żeby zrobiła nam jakiegoś tam, wiesz, Yangnyeom chickena czy coś. Więc, no więc, wiesz, no tak po prostu, nie, ja, w japońskim tonari masz na przykład butadon, nie? Teraz gyudonu jeszcze nie ma, ale jest butadon, czyli nie wiem, czy ty, bo na tyle nie wiem, to jest japońskimi terminami dotyczącymi jedzenia się.
Japońskie nie, ja to sinologia, także Chiny,
O właśnie,
ale myślę, że
okej.
dużo słuchaczy będzie wiedziało też o co chodzi,
No,
najwyżej będziemy później tłumaczyć.
w każdym razie, wiesz, te miski takie, gdzie masz miskę z ryżem i na tym coś, nie? Butadon
Okej.
tam na przykład ze świnią, czy gyudon z wołowiną i tak dalej. I też znowu umówmy się, to jest najbardziej albo prawie najbardziej śmieciowe jedzenie dostępne w Japonii, nie? W takich tam Yoshinoya, sieciówkach, Matsuya, Sukiya i tak dalej. I no spoko, nie? Ale jakby tego u nas nie ma, albo prawie nie ma, więc o Jezus, ale bym sobie to zjadł, nie? Dałbym sobie to i tam coś tam, więc no dobra, no to zróbmy z tego danie u nas i to jakoś, wiesz. Także no, podsumowując to, nasze inspiracje, to jest to, na co mamy ochotę danego dnia, bo też raz się przyjechaliśmy na tym, że wyobraź sobie, w Tejblu to było 2 lata temu, myślę, może 3, taka sytuacja, że stwierdziliśmy, że zrobimy menu trochę pod oczekiwania naszych gości, nie? To znaczy, to było menu wiosenne bodajże i z Min tam sobie coś gadamy i ej, dobra, to jest wiosna, robi się ciepło, to muszą być sałatki, więc zróbmy jakieś tam, wiesz, Min rozkminiła koreańskie sałatki, że dużo warzyw, tam coś tego z jakimś tofu, z jakimś tam kurczakiem koreańskim i tak dalej. I to jakby poza sałatkami oczywiście też inne rzeczy, wiadomo, nie? I generalnie to menu było najgorzej sprzedającym się menu ever. A było też jedynym menu, w którym no właśnie podeszliśmy zupełnie od drugiej strony, nie? W sensie nie na to, na co my mamy ochotę, tylko to, na co goście mogą mieć ochotę, nie? I się okazało, że nie bardzo. Znaczy to też nie jest tak, że zawsze trafiamy z tym, na co my mamy ochotę, bo są też dania, które my uwielbiamy. Myślę, że dość nienawidzi mnie kuchnia w Min's Table chociażby za to, że silnie upierałem i jakby cały czas jest jungle, czyli taki wiesz, hot pot, karę budę, czyli ten łączący karę z budę, czyli w amerykańskim stylu z makaronem, z fasolką, z kiełbaską, taki ze spamem, taki trashowy bardzo, nie? I to jak sobie omawiamy, wiesz, rezultaty tygodniowej sprzedaży, to jak patrzymy, że na przykład 2 sztuki w tygodniu się sprzedały, to już jest great success, nie? Więc to w ogóle, to się w ogóle nie sprzedaje, ale no trudno, nie? Jakby, przepraszam bardzo, ja to bardzo lubię, chociaż też nie za wiele mam czasu, żeby to jeść, no bo budy to są takie, wiesz, te hotpoty, to wiadomo, że zupełnie inne niż w Chinach, ale zasada taka, że musisz mieć dużo czasu przede wszystkim, nie? Żeby sobie to pozwolić i mieć z kim jeść najczęściej, nie?
Czyli mówisz, że
Tak.
raczej wy wybieracie z tego, co chcecie, za czym tęsknicie. I jakie, powiedziałeś troszkę o reakcjach ludzi, ale z jakim rodzajem klientów się spotykacie na co dzień? Czy Polacy znają się na kuchni japońskiej, koreańskiej i przychodzą już z jakąś wiedzą, niekoniecznie taką gastronomiczną, ale zachęceni, zainteresowani tą popkulturą tych krajów? Czy może częściej widzicie osoby, które usłyszały, że jest taki lokal, ktoś tam mówił, że fajny i tak przychodzą totalnie, totalnie w ciemno. Jak byś określił wiedzę swoich gości na temat tej gastronomii czy kultury azjatyckiej, Azji Wschodniej w ogóle?
Wiesz co, to jest bardzo, bardzo szeroki przekrój, nie? I idąc może od środka, to znaczy od Kimchi Kena, tam przychodzi absolutnie każdy, nie? Kimchi Ken jest takim lokalem, który potrafi pod jednym dachem pomieścić alternatywne osoby po 30, że tak powiem, z wielkich miast, z kibicami, którzy wracają właśnie z meczu. Czy młode kobiety, które wiesz, w wieku kilkunastu lat przychodzą w cosplayu i też tutaj wszyscy razem nie mają ze sobą absolutnie żadnego problemu. I wszyscy razem siedzą i jedzą kurczaka, nie? Także to jest w ogóle niesamowite, że to on taki jest bardzo łączący. Także tam jest, powiedziałbym, to spektrum najszersze. Wiesz, no jakby trudno jest mi oceniać wiedzę gości, którzy do nas przychodzą. Najczęściej jest ona taka, jaki jest, bym powiedział, poziom edukacji kulinarnej w restauracjach u nas w kraju. Bo zdarzają się osoby, które trochę polatały i tej wiedzy nabrały, czyli co mnie szczególnie cieszy. Moi byli wykładowcy z japonistyki, na przykład w Tonari, i na przykład mówią, że im smakuje, i wracają dzień później, na przykład. Serdeczne pozdrowienie dla doktora Kanerta. I to jest, wiesz, to jest ekstra, nie? Ale myślę, że to lepiej, wiesz, że jakby jeśli chcemy wyjść z tego założenia, że jesteśmy troszkę takimi właśnie eksperckimi brandami, brzydko bardzo mówiąc, i że to my wiemy, co serwujemy, to wolę wyjść z założenia, że ktoś może wiedzieć nie za dużo, w czym absolutnie nie ma niczego złego, i my z bardzo miłą chęcią się tą wiedzą podzielimy, nie? Więc jeśli ktoś z kolei wie albo myśli, że wie, a takich gości też nie brakuje, to też jakby niespecjalnie mamy zamiar, myślę, wyprowadzać ich z błędu, ale zawsze jest jakieś tam pole, powiedziałbym, do tej edukacji kulinarnej. W Kimchi Kenie może najmniejsze, no bo Kimchi Ken tutaj tak jest taki tygiel, no wiesz, no, koreański kurczak, no spoko, że to jest koreański kurczak, ale wiadomo, że on nie jest z Korei, nie? Że jakby to Amerykanie przywieźli to w sumie nie tak dawno temu i że wiesz, no możemy powiedzieć, okej, okay, ramen też jest chiński, bla, 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 ale jednak ten koreański kurczak jest bardzo umownie koreański, nie? I więc tutaj wielkiej, powiedziałbym, koreańskiej filozofii nie ma, może ewentualnie co samego tego cimeku, czyli tego, tej wiesz, kultury spożywania kurczaka z piwem, nie? To jest taki fajny, wydaje mi się, element, o którym warto wspominać i jest całkiem spoko. Ale w pozostałych przypadkach wydaje mi się, że, znaczy też inaczej, na pewno większa wiedza jest o kuchni japońskiej niż koreańskiej, to na 100%, szczególnie z racji popularności potężnego boomu na rameny obecnie, który pewnie obserwujesz też u siebie i kolejki pod rameniarniami.
To zdecydowanie tak. Rameny to zawsze z największymi kolejkami. To czy w Warszawie, czy jak na przykład byłam w Krakowie, to też widziałam kolejki, także zdecydowanie.
No, to jest ciekawe, nie? Takie jakieś nasze, nie wiem, pierwotne połączenie z rosołami czy coś w
No
ogóle,
właśnie
nie wiem.
miałam mówić, że czy po rosół ktoś tak stoi, nie? Ale jak jest rosół z jajkiem, to
To
już
potrafię,
tak.
nie? No właśnie, właśnie. No ciekawe to jest, nie? W sumie nie zastanawiałem się, z czego tak do końca to może wynikać, ale na pewno częściowo z mody, ale na pewno częściowo z tego, że to są po prostu dosyć smaczne dania, nie? I takie, wiesz, trochę wszystko w jednym miejscu. Mamy wizerunek tego, że zupa jest chyba zdrowsza niż takie danie, wiesz, stacjonarne, że tak powiem. Jakieś takie chyba jeszcze pokutuje, mimo że ramen jest pyszny, ale umówmy się, nie jest specjalnie zdrowym daniem, nie? No, to nie jest twoje dzienne źródło protein najzdrowsze, raczej kalorii przede wszystkim. Przepraszam, że nie jestem w stanie odpowiedzieć, że goście są tacy albo szmacy, ale goście są naprawdę po prostu bardzo różni. A my jako, wiesz, jako knajpy, czy jako obsługa tej knajpy czujemy taką troszkę misję, może też nie powinniśmy, ale mimo wszystko, że fajnym elementem jedzenia i fajnym elementem chodzenia do knajpy jest to, jeśli można się czegoś z niej dowiedzieć, nie?
Jasne, no myślę, że ta właśnie funkcja edukacyjna, o której mówisz, czy atmosfera, którą tworzycie, są bardzo ważne w poszerzaniu tej wiedzy i to nie jest dla mnie żaden problem, że nie jesteś w stanie, wiesz, wymienić jeden, dwa, trzy rodzaje klientów, którzy przychodzą, bo też często ten podcast cały jest taki, że pytania może są proste, ale zakres odpowiedzi jest bardzo szeroki i tutaj też taka moja funkcja właśnie w tym, żeby też szerzyć taką świadomość o różnorodności pewnych kultur i miejsc. A jeszcze chciałam dopytać odnośnie klientów, czy często odwiedzają Was Azjaci i co mówią o Waszej kuchni?
Bardzo często, szczególnie w Tonari, jest, znaczy, okej, okay, no nie tylko w Tonari, wszędzie tak naprawdę, w każdym lokalu, nie? Jeśli chodzi o, znowu trochę pójdę od drugiej strony, o osoby z zagranicy, nie? To w Kimchi Kenie jest masa żołnierzy ze Stanów, osób wojskowych, bo w Poznaniu się pod tym względem bardzo rozrasta i jedna z baz jest bardzo blisko bardzo blisko Kimchikena, zresztą chociażby do Sheratona jest bardzo blisko od nas, a w Sheraton to chyba cały czas już pół hotelu lub lepiej jest zabukowane właśnie przez wojskowych, więc bardzo dużo już od 12 od otwarcia osoby w mundurach się zjawiają i cześć, nie? I już ten. Podobnie jest, znaczy inaczej, w Table jest, kiedyś było dużo wojskowych, ale jak tworzyliśmy Kimchikena, to już oni się przenieśli w dużej mierze tam. Azjatów jest sporo, szczególnie na hotpotach, chociaż też nie tylko w sumie. W Kimchikenie Azjatów też nie brakuje osób z, wiesz, Poznaniu, znaczy Poznań jest taki dosyć specyficzny pod tym względem, bo u nas na przykład mieszka bardzo niewielu Japończyków. Mamy dużo osób, gości z Tajwanu, z racji tego, że jest jakieś powiązanie między Poznańską Akademią Medyczną a Tajwanem. I od lat już jest tak, że bardzo, bardzo wielu właśnie studentów z Tajwanu do nas przybywa, do Poznania. I oni, znaczy ta grupa, myślę, chyba to jest tylko Tajwan, albo inaczej, głównie Tajwan. I ta grupa jest bardzo, bardzo widoczna, szczególnie, że w ogóle to na Riś jest otwarte vis-a-vis szpitala porodowego, ginekologicznego. I tam też bardzo wielu tych studentów, właśnie też poza, wielu z nich studiuje stomatologię i całkiem sporo też jest ich właśnie na ginekologii, więc oni na przerwę przychodzą, więc bywa tak, że jest, wiesz, 12, 12, 15 i to na Rysiu dosłownie zapełnia osobami z Tajwanu. Niektórzy przychodzą na przykład o 19 drugi raz, bo też mają ochotę. Także tak, tych gości jest sporo, nie? A wiesz, fajnym takim elementem tego jest też to, że z częścią z tych gości udaje nam się nawiązać naprawdę już potem sensowne i bardzo fajne relacje. Na tyle, że chociażby Ania, Amerykanka z Korei, też wojskowa, wraz z mężem oni byli na misji tutaj w Poznaniu. Min się z Anną tak skumplowała, że oni byli u nas na Wigilii w ogóle kiedyś rodzinnej. Mieszkają teraz w Waszyngtonie i mieliśmy do nich lecieć. Teraz się nie udało tam z rodzinnych, powiedzmy, powodów, ale też jakby w planach, że my lecimy do nich tam i w ogóle, wiesz, Min z Anną się zrobili takimi ciepsiami, nie? Także, no spoko. Myślę, że to, nie wiem, czy twoje pytanie wynika z tego, czy dotyczy w jakimś tam kontekście wiarygodności lokali, nie? W sensie, czy jeśli Azjaci chodzą, to jest legitne, czy...
Chociaż widzę, że na przykład no, ostatnio byłam, wiesz, w knajpie koreańskiej, no to godzina tam przykładowo 16, no to byli Polacy, nie? Koreańczycy kończą dosyć późno pracę, ale już się zaczęło robić później, 17 po 17, no i te buny Koreańczyków, no bo tam jest taka po prostu kultura, że po pracy idziemy z szefem na jedzenie, na picie. W kontekście właśnie też tej kuchni japońskiej, no to tam, gdzie jest kolejka zawsze największa, kto jest z Warszawy, czy był w Warszawie, to pewnie wie, do japońskiej kuchni, no to tam też zawsze, ale nie, to akurat nie jestem w stanie zweryfikować, czy to Japończycy, no ale po prostu widzę, że, no, że to jest taki powtarzający się trend, że prędzej spotkam Azjatę gdzieś tam w kuchni, gastronomii azjatyckiej niż w polskiej. Ale Polaków oczywiście też będzie w tej azjatyckiej mnóstwo, no bo to jest teraz moda, to jest też dla nas smaczne też w dużej mierze.
Tak,
Także
tak,
to nie
tak,
jest
tak, tak.
podszyte tym, że się doszukuje autentyczności, bo
Jasne, nie, wiesz co, ale to jest też
no
ciekawe.
mówię, uważam was za ekspertów, nie? Tak podchodzę do tej rozmowy i też myślę, że tak, no tak to prezentujesz, tak? Że chcecie kształcić trochę, macie dwóch szefa i szefową kuchni, którzy też znają to po prostu no, na własnym doświadczeniu, tak, te kuchnie.
Tak. Znaczy, wiesz, to jakby to nie chodziło mi o jakby podtekst, natomiast wiem, że też sporo osób tak patrzy po prostu, nie? O, jeśli jedzą Azjaci, to pewnie jest tam, wiesz, w azjatyckiej knajpie, to pewnie spoko, nie? Ale to ciekawe właśnie, co wspomniałeś o tym, że Azjaci chodzą, częściej ich spotkasz pewnie w azjatyckiej knajpie niż w polskiej, tam jakiejkolwiek innej, bo moja małżonka kochana jest tego jakby takim tak bardzo stereotypowym przykładem, że nie da się już być bardziej. Jak pierwszy raz jej siostra przyleciała do Europy, żeby nas odwiedzić i poleciały sobie do Barcelony we dwie, to na drugi, jakby wiesz, Min była w Barcelonie wcześniej, ale Hyuncheon była po raz pierwszy w ogóle w Europie i poleciały sobie do Barcelony. W drugi dzień pobytu w Barcelonie, a Hyuncheon to była, nie wiem, może czwarty, piąty w Europie, no bo tam parę dni wcześniej w Polsce. Min pisze zachwycona, że słuchaj, Kuba jest w ogóle super, bo znaleźliśmy świetną restaurację, Ja mówię, jaką? Oczywiście koreański barbecue. Więc jakby, ej, co jest, nie? A teraz wyobraź sobie, że pojutrze wylatujemy na jakieś tam krótkie wakacje i Min oczywiście do Grecji i Min już zapakowała i kupiła te takie gotowe, ugotowany ryż, wiesz, te paczki do mikrofalówki
Tak, tak.
i całą masę cup noodli, nie? Żeby była pewność, że jak coś pójdzie nie tak, to zawsze jakby co jest jakiś tam Nissin czy inny dziadzianmen czy cokolwiek z Korei. Także no tak, to jest bardzo ciekawe, ale z drugiej strony wiesz, no, gdybyśmy my mieli tak różnorodną i dobrą kuchnię, to może też byśmy tak chcieli. Chociaż no nie wiem, no. Nie wiem, czy ty masz tak, że jak jesteś za granicą, to po paru dniach chcesz zjeść pierogi. No ja nie mam,
No,
ale
czasami chcę, ale
tak.
paradoksalnie im bliżej Polski jestem za granicą, tym bardziej chcę te pierogi.
No to
To
ciekawe.
w sensie tam na przykład, nie wiem, w lutym byłam na Litwie i w Łotwie i no już tak po kilku dniach to już chciałam takiego burgera po prostu. No, czy może to nie jest super polska kuchnia, ale
Tak.
coś takiego bardziej, do czego jestem przyzwyczajona na co dzień, gdzie mamy mimo wszystko bardzo podobne kuchnie z krajami bałtyckimi. Także coś w tym jest, coś w tym jest.
Ciekawe, ciekawe, ciekawe. No, no widzisz, no, u nas w domu jakby siłą rzeczy króluje ryż, nie? I jakby tego typu dania, więc też jak nie
Na
wiem.
śniadanie pewnie też ryż,
Wiesz co,
a nie
tak,
chleb.
dzisiaj był. Dzisiaj, nie, chleb to jest jakby sporadycznie jakiś deser, kruasanty tam czy coś, nie? Ale kanapki to raczej nie. Dzisiaj był ryż z furikake, bo mnie zęby bolały, ale generalnie tak, to są takie, wiesz, to raczej jest zawsze ten ryżowar wstawiony z ryżem niż inaczej. Ale no coś w tym jest, że chodzą do tych swoich knajp. Masz rację.
Hej, i ostatnie pytanie. Co daje ci najwięcej radości z pracy?
Trochę już ci odpowiedziałem, bo ten taki
Zapewne.
instant feedback jest super fajny, nie? Że od razu wiesz, że gościom smakuje i że jakby tą satysfakcję czerpiesz, te takie strzały szczęśliwych hormonów od razu się pojawiają, ale też wiesz, nie oszukujmy się, wydaje mi się, że fakt, że dobrze ci idzie w tej pracy i jest to w jakiś tam sposób, wiesz, kwantyfikowane i weryfikowane, nie wiem, opiniami, czy tym, że jest coraz więcej gości i że nie tracicie pieniędzy, a też je w jakiś sposób potraficie zarobić i tak dalej, no to jest spokojnie. No to myślę, że każdy w jakiś sposób czuje się, czy czułby się tym usatysfakcjonowany. To jest oczywiście obarczone kosztem, powiedziałbym, średnio rozbudowanego życia rodzinnego. Ale to tak trochę w nawiązaniu w ogóle do twojego poprzedniego odcinka, gdzie była ta dobra żona, nie.
Prawda, to prawda. No właśnie, bo oni to zamieniają. Mądra matka, dobra żona, albo
No,
mądra
no,
żona,
no.
dobra matka.
No właśnie,
No
nie?
właśnie, i tutaj trochę nam się to pokrywa, nie? Właśnie
Tak.
kariera, rodzina.
Tak, wiesz co, zdecydowanie. No, w przypadku właśnie małżonki, wiesz, nam się nasze wspólne pierwsze dziecko urodziło 8 miesięcy temu i oczywiście, wiesz, to musiało bardzo zredefiniować, bo nasz starszy syn to już jest licealistą, także jego życie już jest w pewien sposób poukładane, a to zredefiniowało, wiesz, podejście do pracy i no nie ukrywajmy, że przede wszystkim podejście do pracy małżonki, nie? I że tutaj ten koreański dryk jakiś taki do tego, żeby się tym zająć, wiesz, oczywiście bez żadnego przymusu czy nie wiem, nakazu. Ale te zasady, o których mówiłyście w poprzednim odcinku, bardzo to odnajdowałem u siebie. Jestem bardzo ciekaw na przykład, czy podobnie będzie dalej w temacie tamtego, wiesz, opieki nad szkołą, żeby ta edukacja była taka super i tak dalej, nie? To jest w ogóle super ciekawy aspekt, bo u nas chyba się do tego nie przykłada specjalnie wagi, aż tak przynajmniej.
No to jest prawda, nie ma jakichś regulacji, ale no to jest też troszkę inna sytuacja, że jednak w tej Azji Wschodniej to wręcz się aż ogranicza tą edukację, nie? Bo tej prywatnej w szczególności jest już za dużo, a u nas tak troszkę w drugą stronę, nie? Że przydałoby się trochę temat rozwijać. No nie zawsze idzie to w dobrą stronę, ale podcast nie jest polityczny, natomiast no, odsyłamy do odcinka
No,
z Gosią
tak,
i też do
odsyłam też.
rozdania książkowego. Mam nadzieję, że rozmowa jeszcze się zostanie opublikowana przed końcem konkursu. Książkę polecamy i widzimy też chociażby po rozmowie z tobą, że że te problemy, o których znaczy problemy, jakieś takie tendencje społeczne są realne i mam nadzieję, że twoja żona
Myśl.
może wrócić normalnie do pracy po urodzeniu dziecka i się realizować, no bo wiemy, że wiele kobiet w Korei nie ma takiej możliwości,
Nie, znaczy wiesz,
bo
na
po prostu
szczęście
nie
na
ma
nasza.
dokąd wracać.
Tak, na, wiesz, nasza praca nam na szczęście umożliwia to, że ona może, że tak powiem, trochę w cudzysłowie z doskoku się tę pracę zajmować, nie? Więc jakby jeśli jej udział jest głównie koncepcyjny, to nie ma problemu większego z tym wykonywaniem. Jeśli, wiesz, pojawia się w knajpach, a pojawia się praktycznie codziennie w knajpach razem z Haną po prostu, to też nie ma problemu. A jeśli coś musi przygotować, to też nie jest jakieś tam super wyzwanie, nie? Bardziej to właśnie też w takim kontekście mówię tego zaskoczenia, bo właśnie nasz syn, który jest w liceum w jednej z lepszych szkół w Poznaniu, teraz wiesz, jest ten maj, to w liceach to jest tak, że w maju to ciągle nie ma zajęć, bo matury, bo to, bo sram to wam to, nie? Ja też to obserwuję, mimo że Minisz spędziła tam z 10 lat prawie w Polsce, to interesujące dla mnie obserwowanie, jak ona jest zaskoczona tym, że on jest w szkole średniej, i on na przykład nie ma zajęć, albo wraca wcześniej, albo 2 godziny dłużej śpi. Jak to jest ta szkoła w ogóle? Jak to jest możliwe? Jak w Polsce wygląda edukacja, nie? Wiesz, stawia twarde pytania, nie? A to jest dla nas w sumie całkowicie normalne, że maj to już tam, wiesz, zaraz czerwiec, to już
Koniec
wakacje, nie?
roku. Tak,
No,
dokładnie.
no.
Tak, gdzie w Korei prywatna edukacja jest ograniczona i może maksymalnie może się kończyć o godzinie 22, a nie o 2 w nocy, nie? Także
Tak, naprawdę są
faktycznie
takie
będzie.
zasady?
Tak, są. Także no, czy wtedy wcześniej tak było, że do 2 w nocy nawet te prywatne no, szkoły, no bo to też nie są takie zajęcia, jak my mamy, jakieś muzyczne, sportowe, tylko to jest de facto druga szkoła, nie?
Super ciekawe zagadnienie. Ale bardzo się przepraszam, że tak odjechaliśmy od tematu w ogóle.
Nie ma problemu, po to jest ten podcast. Także ja bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, nagrać, bo. No już chwilę się umawialiśmy, a to ja nie mogłam, a to przekładaliśmy. Także bardzo się cieszę, życzę powodzenia ze wszystkimi konceptami. Trzymam kciuki
Dziękuję.
też w kontekście tego, co powiedziałeś na początku, że szykuje się jakaś taka duża, ważna zmiana. Także zachęcam tutaj do śledzenia, czy będziecie szukać pracy, czy będziecie szukać dobrego jedzenia, jak będziecie w Poznaniu, albo też nie w Poznaniu, jeśli w innych miejscach restauracje też się będą otwierać. No i dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Bardzo dziękuję za życzenia, bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, którzy będą mieli okazję do odwiedzenia nas w, pozwolę sobie bezwstydnie zareklamować, Min's Table, Kimchi Kenie i Tonari w Poznaniu.
To był jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.